I teraz o takim Bogu będziemy słuchać. Będziemy słuchać Bożego Słowa. Kaznodzieją dzisiejszego wieczoru jest pastor Czesław Basara. Przywitajmy go oklaskami.
Bóg szuka Ciebie. Słyszałeś? To nie byle kto. To sam Bóg szuka Ciebie. Wczoraj mówiliśmy o tym, że nie warto bawić się z Bogiem. Można pobawić się w ciuciu babkę z kolegą, koleżanką. Nawet z rodzicami się można pobawić. Ale naprawdę z Bogiem w ciuciu babkę bawić się nie można. Bóg jest poważny. Bóg jest święty. Mówiliśmy o tym, że Bóg ma problem z grzechem. I kiedy próbujemy się schować w jakimś grzechu, On tego nie może przyjąć do porządku dziennego, do Jego programu. Jemu grzech przeszkadza. Adam, pierwszy człowiek, próbował jakoś się skryć. Próbował udawać. Próbował skombinować coś. Szukał jakichś opasek. Próbował przykryć swoją nagość, swoją przykrą rzeczywistość. A Pan Bóg cały czas go widział, bo jest wszystko wiedzącym, wszystko słyszącym, jest wszechmogącym. O takim Bogu wczoraj mówiliśmy. I ten Bóg, który w zasadzie z powodu grzechu, z racji swojego własnego charakteru, powinien grzech ukarać natychmiast, nie zrobił tego. Raczej szukał i wołał. Adamie, gdzie jesteś? Przecież Bóg wszystko wiedział. Bóg wiedział, gdzie był Adam. Ale Adam nie wiedział, gdzie był Bóg. Adam musiał sobie uświadomić, że Bóg nadal go kocha i że Bóg ma plan dla jego życia. Wczoraj mówiliśmy o dwóch rzeczach o Bogu. Po pierwsze, że Bóg naprawdę szuka człowieka. To Bóg szuka człowieka, nie człowiek Pana Boga. Adam nie wołał, Boże, gdzie Cię mogę znaleźć, gdzie mogę Cię wyczuć, gdzie mogę namacać, gdzie mogę wyjść z mojego labiryntu, pobłądziłem, Boże, pomóż mi. Nie. Adam wcale tak nie wołał, wcale się nie modlił, uciekał od Boga. Po drugie, mówiliśmy o tym, że Bóg zniżył się do człowieka. I ta przychylność Pana Boga przez Pismo Święte, które podczas tej ewangelizacji jest zwiastowane, czy to przy pomocy tych wspaniałych pieśni, czy w świadectwie, czy nawet teraz, kiedy mam odwagę zwiastować Boże Słowo w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, podkreślamy to ciągle na nowo. Bóg zniżył się do człowieka. Biblia nazywa to łaską Bożą. I dzisiaj z łaski Bożej jesteśmy zgromadzeni. Nigdy nie moglibyśmy się zgromadzić, gdyby Bóg nie zniżył się do grzesznika. Czasem nam się wydaje, drodzy, że do Boga trzeba przyjść przy pomocy jakiegoś szczególnego języka, niebiańskiego, bożego, kościelnego. Że jeżeli Bóg ma nas zrozumieć, to musimy przyjąć jakąś religijną pozę. Drogi przyjacielu, nie przyjmuj żadnej pozy, tylko wyjdź z ukrycia. Wiesz dlaczego? Bo Bóg Ciebie szuka. Twoje ukrywanie nie ma sensu. Jesteś człowiekiem poszukiwanym. Może nie przez policję, nie przez rodziców, nie przez prokuratora, ale Bóg Ciebie szuka. Pozwól się znaleźć. Mówiliśmy również wczoraj o tym, że my potrafimy się chować przed Bogiem. To jest tak jakby nasz zawód. Każdy z nas potrafi to robić. Już małe dziecko potrafi chować się także przed Bogiem. Człowiek w grzechu ma zawsze coś do ukrycia. Zawsze chowa się przed Panem Bogiem. Chowa się w nadmiarze pracy, chowa się w ciągle przyjmowanych nowych zajęciach, w internecie, w sporcie, mówiliśmy o tym wczoraj, w rozrywkach, wśród przyjaciół, czasem wśród wrogów. Używa rozmaitych przepasek po to, żeby jakoś się skryć, jakoś przeżyć do następnego dnia, jakoś przeżyć to życie w ukryciu. Drodzy, nie ma żadnego sensu, aby przed Bogiem się chować. Nie ma żadnego sensu, aby kochać się w swoim grzechu. Jest wszelki powód i dzisiaj łaska Boża na nowo jest zwiastowana, aby każdy grzesznik mógł wyjść ze swojego gniazda, ze swojego barłogu, aby mógł wyjść ze swojego domku z kart i pójść za Bogiem. O to chodzi dzisiaj. Gdzie jesteś, Adamie? Zanim rozpocznę dzisiejszą usługę Bożym Słowem, to muszę powiedzieć, że Bielsko-Biała jest bardzo uprzywilejowanym miastem w Polsce. I kiedy brat mówił o tej książce, która przedstawia osobę brata Józefa Prowera, to w moich oczach pojawiły się łzy. Bo ja temu człowiekowi bardzo dużo zawdzięczam. Ten człowiek żył tak, że nie można było, patrząc na niego, odrzucić Jezusa. Czuło się w jego obecności, a często bywałem gościem na ulicy Zamkowej 3/5, gdzie mieszkał, i często widziałem, jak on załatwiał różne sprawy. Ciągle widziałem, jak on potrafił miłować tych, którzy na to nie zasługiwali. I pamiętam, raz byłem świadkiem nawet jego aresztowania. Kiedy milicja przyszła i zwinęła go, wprowadzonego przez nas wspólnie klubu 5 dni, on wtedy na pożegnanie nam powiedział: wiecie co, jadę do Krakowa, bo tam muszę złożyć świadectwo. I zabrali go do Krakowa. Tego samego dnia go przywieźli, był bardzo uradowany. Wiecie co, Pan Bóg pobłogosławił. Cała milicja słuchała. Takiego człowieka mieliście w Bielsku-Białej. Obiecałem, że nie będę reklamował żadnej książki. To jest mój drugi zawód, że lubię to robić, bo wiem, że kultura chrześcijańska to jest kultura książki, a przede wszystkim najważniejszej księgi Pisma Świętego. Ale jeżeli nie masz tej dobrej książki, która opisuje w moim odczuciu najwspanialszego człowieka w Bielsku-Białej, no to powinieneś mieć poczucie winy. Tak więc bardzo proszę, przeczytaj. Mamy się od kogo uczyć. Mamy Ojców Wiary, którym zawdzięczamy to, że pokazywali nam Pana Jezusa Chrystusa. Jak wyjść z ukrycia i żyć w ten sposób dla Boga. Często moje myśli wracają do Bielska-Białej. Stąd jestem bardzo wdzięczny za to, że dzisiaj w tym mieście wolno mi otworzyć Boże Słowo i zwiastować Ewangelię. Czy ktoś z was kiedykolwiek widział owce? Kto z was widział owce? O ludzie, tu sami pasterze. Nie wiem, gdzie wy pasiecie te owce w Bielsku-Białej, ale zaraz, drugie pytanie. A kto z was miał owce na własność? Proszę podnieść rękę wyżej. Już troszkę mniej rąk. Gratuluję. A kto z was nie tylko miał owce na własność, ale musiał owce paść? Jeszcze mniej rąk. Ja do tej grupy ostatniej należę. I gdybyście mnie zapytali, jaka jest psychika owiec, to pewnie mógłbym wam powiedzieć, bo mój ojciec pewnego dnia postanowił, on wierzył w wychowywanie przez pracę. I no, ponieważ tu wśród was stoję, to wygląda na to, że mnie nieźle wychował. Także to funkcjonuje. Pewnego dnia oświadczył, wcale nie zasięgał mojej rady, ani rady moich braci, mam ich 3, że ja będę kupował teraz owce, a was poproszę o pasienie tych owiec. On z góry wiedział, kto będzie pas owce, dokonał wyboru i tym pasterzem zostałem ja. To był dzień, którego zapomnieć nie mogę. 10 owiec. Ja myślałem, że owca, bo tak czytałem w bajkach, czytałem w książkach, to takie miłe zwierzątko, daje wełnę i mleko daje, czasem beczy. No, takie miłe zwierzątko. Ale tego samego dnia, gdy zostałem pasterzem owiec, zobaczyłem, że nie ma. Nie ma głupszego zwierzęcia na świecie jak owca. Owca, zapewniam was, że jeżeli znajdzie jakąś okazję do zagubienia się, to na pewno ją wykorzysta. Ja to przeżyłem na własnej skórze. Całe moje pasienie polegało na tym, że ja liczyłem do 10. Stąd też dobrze liczę do dzisiaj, ale do 10. Wyżej to już się łamie. Drodzy, ciągle mi brakowało jednej, czasem dwie owce, czasem trzy. Jeżeli była jakaś rura, to ona tam wlazła. Jeżeli był jakaś działka sąsiada, to jej tam bardziej smakowało. Była dobra trawa po tej stronie, ale ona postanowiła pójść tam i potrafiła wykorzystać każdy moment nieuwagi, kiedy, bo ja miałem książki ze sobą i lubiłem czytać, bo myślałem sobie, że to będzie wytchnienie od prac domowych, ale to nie było żadnego wytchnienia. Niewiele się przy tych owcach nauczyć mogłem. Ale jedno dzisiaj stwierdzam, że kiedy Pan Jezus użył opowiadania o zgubionej owcy, to on naprawdę wiedział, o czym mówi. Potrafię się z tym utożsamić, tym bardziej, że również zgubioną owcą byłem. Pierwszy zawód opisany wymieniony w Piśmie Świętym to zawód Abla. Kim był Abel? Pasterzem owiec. Abraham był pasterzem. Dawid był pasterzem. Amos był pasterzem. Kto na polach betlejemskich przywitał Pana Jezusa Chrystusa? Pasterzy. W Biblii roi się od pasterzy i owiec. Kiedy Pan Jezus był krytykowany, o tym donosi nam Ewangelia według Łukasza, rozdział 15, Pan Jezus nie należał do ulubionych nauczycieli. Kiedy organizowano ewangelizację w Jerozolimie albo w Bielsku Białej, to Pana Jezusa nie zapraszano. Ponieważ On ciągle mówił o grzechu, ponieważ On ciągle mówił o potrzebie świętości, ponieważ On ciągle mówił o niebiańskim Ojcu, który ma prawo mieć roszczenia do stworzenia, On ciągle odwoływał się do Słowa Bożego, On ciągle był uparty, aby mówić, ja jestem droga, prawda i życie, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Takiego ewangelistę ludzie nie chcieli. Oni chcieli mieć takich nauczycieli, którzy uczyli także jak to ucho łechce. Takich sobie nazbierali i ci ludzie, kiedy pojawiał się Jezus, prawdziwy nauczyciel z nieba, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, to robili wszystko, aby Go przyłapać na gorącym uczynku, aby Go przyłapać na jakimś grzechu, aby przyłapać Go na jakiejś niezwykłej wypowiedzi, przyłapać Go na złamaniu prawa. Nigdy się im nie udało. Ale cały czas Mu towarzyszyli, aby Go podstrzegać, aby Go krytykować, aby Go niszczyć. I w takiej sytuacji Pan Jezus wypowiedział takie opowiadanie, które zaczerpnę teraz z Pisma Świętego, to znaczy z Ewangelii według Łukasza, z rozdziału 15, od wiersza 3 do 7. Czytam Boże Słowo w kosztownym imieniu Pana Jezusa. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Pan Jezus był chyba najbardziej krytykowany ze wszystkich ludzi. Był krytykowany za to, że utożsamiał się z grzesznikami. Że wchodził do domów grzeszników i kiedy oni podawali coś do zjedzenia, to nie gardził. To on z nimi jadł, prowadził dialog, rozmawiał, a kiedy takie domy opuszczał, to ci ludzie postępowali w dziwny sposób. Tak nasz mój przedmówca, drogi brat. Bo nie możesz pozostać taki sam, kiedy naprawdę spotkasz Jezusa. To przecież chorzy potrzebowali zdrowia. To przecież zgubieni ludzie potrzebowali być odnalezieni. Pan Jezus doskonale o tym wiedział. Faryzeusze do dzisiaj odrzucają i potępiają tych, którzy chcieliby pójść za Jezusem. Faryzeusze także uważali pasterstwo za zawód niższy, nieczysty. Więc mieli problem, myślę, kiedy usłyszeli to opowiadanie, o czym to ten Jezus znowu mówi. Gdyby to mówił o jakimś teologu, gdyby to mówił o jakimś filozofie, gdyby to mówił przynajmniej o Mojżeszu albo o Dawidzie, to w porządku. Ale oni zapomnieli, że ci to też byli pasterzami. Pan Jezus mówił językiem prostym i prawdopodobnie faryzeusze taką historię doskonale znali. Być może o tym trąbiło radio. O, nie jestem pewien. Może telewizja. Też nie jestem pewien. Ale pewnie to sobie powtarzali z ust do ust albo z ucha do ucha, jeżeli tak się mówi. Pan Jezus w odróżnieniu od faryzeuszów, różnego rodzaju maści nauczycieli, rozmawiał z ludźmi i traktował ich po partnersku. Rozumiał ich problemy, odwiedzał ich domy, zasiadał z nimi i po rozmowie z nim ci ludzie przeżywali przemianę. Chrześcijanie nazywają to nawróceniem. To znaczy ci ludzie odwracali się od grzechu i zwracali się do Boga. Biblia nazywa to nawróceniem. I to jest coś, co potrzebuje każdy grzesznik. Jeśli ktoś się nie nawróci, nie może wejść do Królestwa Bożego, nie może nawet ujrzeć Królestwa Bożego. Pan Jezus, jako dobry pasterz, myślę, że miał wszelkie prawo, aby tę historię opowiedzieć. Bo również w Ewangelii według Jana powiada tak. Ja jestem dobry pasterz. Uwaga! Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Dlatego ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Święte Boże Słowo. Pan Jezus mógł opowiedzieć tę historię, mógł utożsamić się z pasterzami, ponieważ sam był pasterzem. Przyszedł, aby szukać to, co zginęło. Tematem naszej ewangelizacji jest Bóg szuka ciebie. Szuka ciebie tak jak pasterz szuka zgubionej owcy. Ewangelista Starego Testamentu, Izajasz, 700 lat zanim przyszedł Pan Jezus, w 53 rozdziale swojej dużej księgi, bo proroctwa Izajasza, napisał tak. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Kogo? Jego, to znaczy dobrego pasterza, jedynego pasterza, wielkiego pasterza. A list do Hebrajczyków nawet mówi arcypasterza. Zgubiona owca. To opowiadanie o zgubionej owcy jest powtarzane bardzo często. Opowiada się je już małym dzieciom na szkółkach, w klubach dobrej nowiny, na obozach. Rodzice bardzo często lubią kupować książki o owieczce, zagubionej owieczce. Jest to jedna z najbardziej znanych historii biblijnych. Jestem pewien, że każdy z nas tę historię już słyszał. Pan Jezus przy pomocy tej historii pokazuje, jak wiele dla Niego znaczy człowiek. Jak wiele dla Niego znaczy człowiek zgubiony. Nie tylko ten szlachetny, nie tylko ten dobry, nie tylko ten religijny, nie te 99 tylko, które zostały w bezpiecznym miejscu, ale właśnie ta jedna owieczka, która zagubiła się po drodze. Pan Jezus jest dobrym pasterzem, który poszukuje zgubionych. I dzisiaj takiego Pana Jezusa staram się wymalować przed waszymi oczami. W czasach posługiwania Pana Jezusa tutaj na ziemi panował pogląd, że Bóg owszem może przyjąć pokutującego grzesznika, ale ten Bóg jest zbyt święty, żeby mógł go szukać. Jest w stanie przyjąć, jeżeli chce przyjść, ale Bóg nie będzie szukał grzesznika. Faryzeusze tak uważali. Lecz Pan Jezus starał się zmienić to myślenie. Pan Jezus, który przyszedł przynieść obraz prawdziwego Boga, bo sam jest Bogiem, On szukał zgubionej owcy. Czasem to był religijny Nikodem. Trzeba było go znaleźć nocą. Czasem trzeba było pójść przez Samarię, spotkać się z Samarytanką przy studni. Inni szemrali. Trzeba było spotkać Zacheusza, poborcę podatkowego. Trzeba było ich wszystkich spotkać. Trzeba było ich wszystkich znaleźć i wydostać z ich grzechu. Takiego Boga mamy w Panu Jezusie Chrystusie. Drodzy, metodologia Ewangelii jest wspaniała. Pasterz pozostawia 99. Przecież mógł powiedzieć tak, 99 nadal mam, a ta jedna przecież widocznie była głupia, nieprzystosowana do życia. Ona zawsze taka jest. Ona się nie nadaje do trzody. Jeżeli sobie poszła, to niech sobie idzie. Mnie ona przestała interesować. Niektórych ludzi ludzie skazali na niebyt. Ale Pan Jezus nie jest Bogiem, który kogokolwiek chciałby na niebyt skazać. Pan Jezus przyszedł, aby szukać to, co zginęło. Kiedyś Pan Jezus patrzył na tłumy. I kiedy tak przyglądał się przechodzącym ludziom, kiedy tak widział tych ludzi gromadzących się w świętym mieście w Jerozolimie, zaczął płakać. Bóg pochylający się nad grzesznikiem i Bóg wylewający łzy. Bóg, który przyszedł, aby szukać grzesznika, płacze. I czytamy, że ulitował się nad nimi, ponieważ byli jak owce nie mające pasterza. Dobry pasterz, wielki pasterz, arcypasterz przyszedł z nieba. Przyszedł, aby szukać to, co zginęło. A ci ludzie żyli tak, jakby on nigdy nie przyszedł. Żyli tak, jakby Bóg nigdy nie interesował się, jakby Bóg nigdy nie wołał, jakby nigdy nie wypowiedział tych wspaniałych słów z pierwszych stron Biblii. Adamie, gdzie ty jesteś? Co robisz? Dlaczego się ukrywasz? Dlaczego pilnujesz swojego grzechu? Dlaczego ukochałeś swój grzech tak głęboko, że nie potrafisz zabeczeć jak owca? Drodzy, kiedy pasterz z naszej historii zorientował się, że jedna owca zaginęła, przejął się tą owcą. Naprawdę przeżywał brak tej owcy. Owca ta mogła być trudna. Może przypominała ludzi, którzy ciągle stawiają niewygodne pytania, ludzi, którzy zawsze próbują iść swoją drogą, ludzi, którzy jakoś nie pasują do społeczeństwa, ludzi, którzy żyją na bakier z prawem, ludzi, którzy nie mieszczą się w żadnym wyznaniu, ludzi, którzy unikają Kościoła, ludzi, których nie interesuje religijny język, nie interesuje jakaś ewangelizacja, nie Biblia. Moglibyśmy powiedzieć, poszła sobie, polazła gdzieś, poszła w pole, niech błądzi, niech idzie na swoje życzenie, sama sobie winna. Pan Jezus nie jest takim Bogiem. Pan Jezus nie jest podobny do nas i nie korzysta z wzorów naszego myślenia. Człowiek jest zagubiony. I to dlatego Bóg szuka. Uważaj, Bóg szuka ciebie. Żebyś czasem nie wpadł w takie zrozumienie, że Bóg szuka innych. Czy jesteś pewien, że Bóg ciebie znalazł? Czy jesteś pewien, że jesteś owieczką, która naśladuje Jezusa? Czy jesteś pewien celu, jaki Bóg ma dla ciebie? A tym celem jest Jego Królestwo. Tym celem jest zbawienie, bo nikt nie wejdzie do Jego Królestwa bez otrzymania zbawienia. Czy jesteś pewien zbawienia? Nie tak dawno udało mi się pojechać do Azerbejdżanu. Jeżeli tam będziecie, to w stolicy Azerbejdżanu, w samym centrum, w Baku, znajduje się taka wysoka budowla. To się nazywa meczet. I nad tym meczetem rozpościera się ogromny minaret. I kiedy tak przejeżdżałem z moim kolegą, kaznodzieją, pracującym na terenie Azerbejdżanu, powiedziałem, słuchaj, a może byśmy tam tak odwiedzili taki meczet? Bo tak po drodze muszę wam powiedzieć, drodzy przyjaciele, że muzułmanie, którzy tam się gromadzą, to nie są nasi wrogowie. Muzułmanie w ogóle nie są naszymi wrogami. Muzułmanie są ofiarami wroga. Pan Jezus ich szuka. Odwiedziliśmy głównego mułę Azerbejdżanu. Podczas naszego spotkania dowiedziałem się kilku wspaniałych rzeczy. Nie mogę wam opowiedzieć wszystkiego, ale jedno wam powiem. Dowiedziałem się, że muzułmanie wierzą w Jezusa. Że potrafią Go przyjąć jako swojego sędziego. Wierzą na przykład w sąd ostateczny, który będzie trwał 50 lat. I podczas tego sądu Jezus osądzi każdego człowieka. Tego nie wierzą. Nie znajdujemy tego w Piśmie Świętym, że to będzie tak długo trwało. Wierzą, że Jezus zważy na wadze z jednej strony dobre uczynki, z drugiej złe uczynki. W sytuacji, kiedy złe uczynki przeważą, to trzeba pójść do piekła. A jeżeli dobre uczynki przeważą, to się idzie do zmysłowego raju. Tak mi powiedział ten imam. Główny imam, nauczyciel teologii muzułmańskiej. A wtedy w reakcji na to, co mi powiedziałem, mówię, bardzo mi się podoba, że wierzysz w Jezusa. Tylko jedno mi się nie zgadza. Dlaczego potrafisz Go przyjąć jako swojego sędziego? A nie potrafisz przyjąć Go jako swojego osobistego Zbawiciela. Dlaczego tak jest? Przecież On przyszedł, aby szukać to, co zginęło. Ty i ja zagubiliśmy się po drodze. A religia bardzo często jest tylko jedną z naszych licznych przepasek, które sprawiają wrażenie, samopoczucie. Jeżeli idę do kościoła, tak jak cały mój naród robi, to że wszystko jest w porządku. Jeżeli jestem częścią tej wielkiej, tysiącletniej tradycji naszego narodu, to jakoś tam będzie. Nie może tak mnóstwo ludzi naraz się mylić. Ten drugi mi muzułmanin później poszedł wzywać ludzi do modlitwy, ale kiedy dochodziłem do przystanku autobusowego, słyszałem, że z tyłu ktoś biegnie. Zdyszany woła: Czesław, Czesław, ja zabył, pobłagadali tybia. Myślę, że niektórzy z was jeszcze rosyjski pamiętają. Czesławie, zapomniałem ci podziękować. Nie mogę powiedzieć jeszcze, że nawiązał żywy, osobisty kontakt z Bogiem, ale jedno wiem, że Bóg szuka grzesznika. Jedno wiem, że On jest tym dobrym pasterzem, któremu zależy na tobie i na mnie. Zależy na każdym zgubionym człowieku. Zgubiona owca przedstawia człowieka, stan człowieka, który pogubił się. Pogubił się w swoim życiu. Może nie zawsze nawet potrafi ocenić swoją sytuację. Nawet nie zdaje sobie sprawy z tego faktu, że jest zgubiony. Bardzo wielu ludzi, kiedy mówimy o Jezusie, to przybierają pozę religijną. I pokazują nam, no ze mną nie jest tak źle. Ale jeżeli nigdy się nie nawróciłeś, jeżeli nigdy nie znienawidziłeś grzechu i umiłowałeś Boga, to nadal jesteś zgubiony. Nawrócenie można poznać po tym, że zaczynamy miłować to, cośmy nienawidzili. A zaczynamy nienawidzieć to, cośmy kochali. W starym życiu zgubiona owca kocha swój błąd. Zgubiony człowiek kocha swój grzech. W momencie nawrócenia zmienia się relacja. Zostawia grzech w tyle i zaczyna miłować Boga. Będziesz wtedy miłował Boga z całego serca swego, z całej myśli, z całej duszy, z całej woli swojej. I zmienia się sytuacja. To, co człowiek nienawidził, to miłuje. A to, co miłował, zaczyna nienawidzieć. Miłował grzech, a teraz zaczyna go nienawidzieć. Grzech przestaje mu smakować. Przestaje pić. Przestaje brać. Przestaje cudzołożyć. Przestaje kłamać. Zaczyna się uczyć porządnie. Nawet zaczyna książki czytać. A szczególnie Słowo Boże. Drodzy, człowiek, który jest znaleziony przez Jezusa, jest wspaniałym świadectwem dobrego pasterza, wielkiego pasterza, arcypasterza. Pasterz, który idzie za zgubioną owcą, to jest obraz naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On powiedział w Ewangelii Jana: ja jestem dobry pasterz. Zbłąkana owca to człowiek, który uwikłał się. Uwikłał się z powodu swojej własnej natury. Gdybym mógł rozmawiać z owcą, ja nigdy nie potrafiłem nauczyć ich ludzkiego języka. One ciągle od początku mojej edukacji do końca zawsze mówiły tym samym językiem. Bę. Tylko tyle potrafiły. Chciałem je nawet nauczyć języka Esperanto. Nie udało się. Nic się nie udało nauczyć. Owca z natury jest błądząca. Z natury jest głupia. To jest tak jak z natury, nie tylko z wyboru. Człowiek jest grzesznikiem. I dlatego grzeszy. Dlatego musi grzeszyć. Dlatego musi błądzić. Ale Pan Jezus Chrystus za bardzo nas kocha. Zostawił niebo. Mogę sobie wyobrazić taki dzień w niebie. Dzień pożegnania. Pożegnania syna z ojcem. Ojcze, idę. Idę szukać to, co zginęło. Synu, mogę sobie wyobrazić dialog. Synu, ale ty wiesz, że aby uratować te owce, które tak błądzą, te zgubione owce, ty pewnego dnia pójdziesz na krzyż? Czy ty wiesz, ile cię to będzie kosztować? Czy ty wiesz, jaką cenę będziesz musiał zapłacić? Tak, ojcze, wiem. Jestem gotów. I tak Jezus w procesie szukania aby odnaleźć kogoś takiego jak ty i ja, poszedł na krzyż. Poszedł i umarł. Umarł za grzesznika. Umarł za tego, który nie zasłużył zbawienia. Umarł za tego, który miał skłonność i zdolność stałego uciekania. Umarł za tych, którzy byli zgubieni. Gdyby nie umarł, drodzy, gdy mówię teraz, dostaję na swoim ciele drgawek. Dlatego dzisiaj mam odwagę w imieniu Pana Jezusa zwiastować Ewangelię, to znaczy Jego krzyż. Krzyż Jego musi być w centrum naszego zwiastowania, bo to była cena, jaką Pan Jezus Chrystus jako dobry pasterz, jako wielki pasterz, jako arcypasterz musiał i chciał zapłacić za ciebie. Łaska Boża nie jest za darmo. Łaska Boża jest za darmo dla ciebie i dla mnie, ale Jego kosztowała wszystko. Życie swoje kładę za owce. Takiego mamy Zbawiciela. Czy jest jakiś sens, aby od Niego uciekać? Czy jest jakaś logika w tym, aby kiedy Cię odnalazł, kiedy jest z Tobą sam na sam, udawać, że nie spotkał się z Tobą? Czy jest jakiś sens, aby nadal grzeszyć? Czy jest jakiś sens w tym, aby udawać świętego, a w ten sposób chronić swój własny grzech i pchać się na sąd? Czy jest w tym jakiś sens? Mówię do ludzi, którzy myślą logicznie, do ludzi, którzy znają już Boże Słowo, do ludzi, którzy przyszli na ewangelizację. Mówię do ludzi, którzy są poważni i wypowiadam poważne słowa. Nie chcemy się bawić z Bogiem chowanego. Nie chcemy oszukiwać Boga i nie chcemy oszukiwać samych siebie. Drodzy, dobry pasterz nigdy nie myślał tak, że owca znajdzie drogę powrotu sama. Wiedział, że zgubiona owca może nawet nie zauważyła, że od czody odeszła. Może tak skomplikowało się jej życie, że nawet nie potrafiła ocenić swojej tragicznej sytuacji. Dlatego Pan Jezus zostawił niebo, aby przyszedł i szukać to, co zginęło. To pasterz przejął inicjatywę. Owca nigdy nie potrafi znaleźć pasterza. Owca nie pamięta drogi. Koń potrafi. Osioł nawet potrafi. Pies potrafi. Owca nie wróci. Pan Jezus wiedział, co mówił. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Wszyscy pościeliliśmy sobie przyszłość, wieczność w grzechu, a w konsekwencji w piekle. Ale Pan Jezus nie zgodził się na to. Ja nie chcę, żeby oni umierali. Ja raczej umrę za każdego z nich. Ja raczej pójdę na krzyż. Co byście pomyśleli o owcy, która ratowana przez swojego Zbawiciela, zamiast przyjąć ratunek, odgryzła mu palce. Powiedziałaby, a ja chcę być zgubiona. Drodzy, nikt nie pójdzie do nieba, jeżeli nie chce. Nikt, zapewniam was, nikt nie znajdzie się w niebie wbrew swojej woli. Na tej sali siedzą ludzie, którzy idą do nieba. Mają zapewnione niebo. Dlatego, bo stanęli po stronie dobrego pasterza. Ponieważ nawrócili się do Boga i będą w niebie z łaski Bożej. Nie dlatego, co zrobili, ale dlatego, co zrobił dla nich Jezus. Znalazł ich. Oni zareagowali na Jego miłość. Przyjęli Jego łaskę. Zbawienie jest tylko z łaski Bożej. Teologia nazywa to sola gratia. I na każdej ewangelizacji musimy to na nowo powtarzać, bo człowiek ma paskudną skłonność. Jeżeli mam wrócić, to wrócę sam. Jeżeli mam się podnieść, to się podniosę sam. Przypomina człowieka, który podnosi się coraz wyżej. I wyżej, chwyta się za uszy i podnosi i myśli, że już jest w niebie. A wszystko, co zrobił, to sobie uszy naciągnął. Nie naciągaj swoich uszu. Raczej nastaw swoich uszu na to, co mówi Jezus. Dziś, jeśli byście usłyszeli Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Dziś ten, który swoje życie poświęcił, położył na krzyżu, umarł za ciebie. On jest dobrym pasterzem, on jest wielkim pasterzem, on jest arcypasterzem. I ten dobry, wielki arcypasterz, kiedy spotka taką owcę pogrążoną w grzechu, on ją prowadzi z powrotem do trzody. Przyprowadza i tak jak opowiadanie mówi, urządza ucztę. On się cieszy. I czytamy w opowiadaniu, że sprasza przyjaciół i sąsiadów. Być może, że ludzie, którzy obserwują z zewnątrz, to myślą sobie, ale to chyba jest niesprawiedliwe, jak on traktuje. Te 99 nigdy się nie zabłąkały i też nigdy z ich powodu uczty nie było. A ta jedna, głupia, zbłądzona, przyprowadzona przez pasterza, jeszcze ucztę ma. Takiego Boga mamy. I taką łaską jesteśmy otoczeni, drodzy. Nie potrzebują zdrowi lekarza. Ale ci, którzy mają się źle, jesteś zgubiony? Masz szansę. Czy wiesz, że jesteś zgubiony? Jesteś poszukiwany. Bóg ciebie poszukuje. Położenie człowieka byłoby bardzo beznadziejne, gdyby Pan Jezus nigdy nie zostawił nieba. Gdyby Pan Jezus nigdy nie przyszedł, aby szukać to, co zgubione. Słuchaj, jeżeli zawiodły wszystkie środki, jeżeli zawiedli przyjaciele, rodzina, religia, jeżeli zawiedli ludzie, skorzystaj z łaski Bożej. Ludzie muszą zawieść. Na jakimś odcinku życia człowiek zawiedzie. Nie ufaj człowiekowi. Zaufaj Bogu. To ma sens. I dzisiaj ten Bóg ze swoim słowem i w swoim duchu zbliża się do ciebie. Dzisiaj jak dobry pasterz przychodzi do ciebie i chce ciebie przyjąć. On czeka na to, aby ci oferować ratunek. Nazywamy to zbawieniem. On woła i on wie, jak wyprowadzić z ukrycia. On wie, jak wyprowadzić z zagrożenia. On wie, jak wyprowadzić z piekła. On wie, jak to zrobić. On się tym specjalizuje. To jest jego fach. On za to oddał swoje życie. Jego to coś kosztowało. Takiego mamy Zbawiciela. Takiego mamy arcykapłana, arcypasterza, który potrafi z nami współczuć, który potrafi nas znaleźć, który potrafi pokazać swoje ręce, który pokazuje swoją miłość, który okazuje swoją łaskę. I stąd, jeżeli Bóg cię tak szuka, nie ma sensu nadal błądzić. Jakie miałbyś powody? Pomyśl tylko przez chwilę, jakie miałbyś powody i spisz sobie te powody, dla których powinieneś zostać zgubiony. Jakie masz powody, aby nadal pchać się do piekła na wieczne zatracenie? Wypisz sobie. A ja chciałbym, abyś pod tym napisał, że Bóg ma jeden powód, aby cię wprowadzić do nieba. I tym powodem jest Boża miłość i łaska. I dzisiaj jesteś nią otoczony. I dzisiaj z pełną odpowiedzialnością i z radością oferujemy ci zbawienie w Jezusie Chrystusie. Jeżeli przyjdziesz do Niego i w zaufaniu do Niego zawołasz: Panie, ratuj. Panie, tutaj jestem. Panie, nie mogę sobie poradzić. Bo nie poradzisz sobie sam. Nie wiem, gdzie jest wyjście z labiryntu. Nie wiem, co zrobić. Jest zimno, głucho, i ciemno. Nie wiem, kim jestem. Nawet nie wiem, jak się nazywam. Nie wiem, po co żyję. Nie wiem, jaki cel mam w życiu. Ale dziękuję Ci, że mnie wołasz po imieniu. Adamie, gdzie jesteś? W tym pytaniu, gdzie jesteś, odezwała się miłość Pana Boga do stworzenia. Pytanie, gdzie jesteś, to głos dobrego pasterza, który szuka zgubionej owcy. Nie kryj się dłużej. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. W Panu Jezusie Chrystusie Bóg nie tylko mówi do człowieka, ale Bóg szuka ciebie. On nie tylko mówi, ale On szuka. To poszukiwanie Pan Jezus porównał do poszukiwania zagubionej owcy, jak słyszeliśmy. Dlaczego szuka? Bo oddaliłeś się i nie możesz sobie poradzić i nie możesz trafić z powrotem. Nie możesz nawrócić się sam. Nie możesz powrócić. Nie możesz poprawić się sam. Potrzebujesz dobrego pasterza. Nieprzyjaciel wyprowadził cię w pole. Wyprowadził cię w gąszcz. I obiecuję ci, że jakoś będzie. Nie będzie jakoś. Będzie tylko gorzej. Bo bez Jezusa może być tylko gorzej. A z Nim może być tylko lepiej. Z Nim jest najlepiej. Jakże miałbyś odrzucić Jego ofertę? Jakże miałbyś odrzucić Jego łaskę? Jakże miałbyś odrzucić Jego przebitą dłoń na krzyżu? Ta dłoń dzisiaj wyciąga się do ciebie, bo chce ciebie uratować, bo On dlatego przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To jest łaska Boża. Co za przyjemność, co za radość i co za przywilej zwiastować wyzwolenie więźniom. Co za radość mówić tym, którzy są skazani na śmierć, jest wolność w Jezusie Chrystusie. Nie musisz ginąć. Nie musisz iść na zatracenie. Nie musisz. Możesz przyjść do Jezusa. Nie ma sensu. Nie ma sensu uciekać przed dobrym pasterzem. Nie ma sensu uciekać przed szukającym Bogiem. Jeżeli Bóg dzisiaj dotknął przez swoje słowo ciebie samego i wiesz, że chowałeś się dotąd w grzechu i nie chcesz dłużej udawać, że nie rozumiesz, o co chodzi, że nie wiesz. I dzisiaj chciałbyś uporządkować swoje życie. Dzisiaj chcesz się nawrócić. Dzisiaj Bóg przemówił do ciebie tak, że nie możesz pozostać nadal błądzącą owcą. Dzisiaj masz szansę skorzystać z Bożej łaski. Co zrobisz z Jezusem? Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, jakiekolwiek wątpliwości, albo chcesz się modlić w jakiejkolwiek sprawie, przede wszystkim o własne zbawienie, to kiedy wszyscy pójdą do domu, skorzystaj z tej okazji, że są tutaj przygotowani ludzie, którzy wiedzą, że mogą otworzyć Słowo Boże i mogą ci pokazać drogę do dobrego pasterza. Skorzystasz? Nie ma sensu lekceważyć Bożej łaski. Amen.